Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 9 miesięcy po wyborze Ojciec Święty Franciszek przygotowuje się do pierwszego Bożego Narodzenia w Watykanie. To święta czułości i nadziei, spotkanie Boga z Jego ludem i pocieszenie, powiedział papież w niedawnym wywiadzie dla dziennika La Stampa. W poniedziałek papież Franciszek złożył przedświąteczną wizytę papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI w dawnym klasztorze Mater Ecclesiae. Razem z nim pomodlił się i odbył półgodzinną rozmowę. Następnie Franciszek złożył życzenia swemu poprzednikowi. W Wigilię o godzinie 21.30 w Bazylice Świętego Piotra odbędzie się pasterka, której przewodniczył będzie papież Franciszek. Podczas pasterki śpiewać będzie wraz z chórem Kaplicy Sykstyjskiej zespół Mazowsze. Natomiast w dzień Bożego Narodzenia, w południe, Ojciec Święty wygłosi z lodży Bazyliki Świąteczne orędzie, a następnie udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Transmisja uroczystości z udziałem Ojca Świętego w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. System wyciągania osób z wykluczenia społecznego w Polsce działa bardzo źle, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zatrudnienie socjalne kosztuje bardzo dużo, a pracę znajduje najwyżej co trzeci bezrobotny. Na szkolenia organizowane w ramach zatrudnienia socjalnego, które ma pomóc ludziom wykluczonym stanąć na nogi i znaleźć pracę, państwo wydaje średnio około 70 tysięcy złotych na osobę. Co warto zauważyć, z 2000 osób przebadanych, które zostały zakwalifikowane do szkoleń, skończyło je tylko 73%. Ponadto Izba stwierdziła, że jednym z powodów słabej skuteczności instytucji, które mają nieść pomoc, jest niewystarczająca współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy. Raport NIK-u objął lata 2011-13. Poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz zauważa, że środki przeznaczane na pomoc osobom, które pozostają bez pracy i żyją w trudnych warunkach, głównie wędrują do firm szkoleniowych. Izba pokazała istotę tego udawania, tego, że coś robimy dla wykluczonych osób. Tu muszą być zastosowane bardzo zindywidualizowane metody pomocy, dodaje.
To jest działanie takie, no powiedziałabym schematyczne działanie, które słabo jest dostosowane do niesienia takiej pomocy. No cóż z tego, że zorganizuje się jakieś szkolenie w jakiejś miejscowości, gdzie jest bardzo duże bezrobocie, kiedy to szkolenie w żaden sposób nie jest dostosowane do możliwości zatrudnienia na tym terenie. No to wtedy słyszymy, no tak, ale niech ta osoba wyjedzie stamtąd. No ale już za co ona ma wyjechać? Gdzie ma zamieszkać? Jak ma wyjechać i pracować w tej miejscowości, gdzie jest ta praca? A kto ma się wtedy zająć jej rodziną, zaopiekować się rodziną?
Ekspert podkreśla, że ogromna biurokratyczna machina, która powstała, sprawia, że pomoc nie dociera do tych osób, którym jest ona potrzebna. Tymczasem w listopadzie wzrosła stopa bezrobocia i wyniosła 13,2% wobec 13% w końcu października. GUS poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada wyniosła 2 miliony 116 tysięcy osób. Warto zauważyć, że dane te nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, ponad 2 miliony młodych, którzy wyjechali z naszego kraju w poszukiwaniu pracy, oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 milion osób. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów ludzi.
Jeżeli patrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, to musimy do tych danych podchodzić z dość dużą dozą krytycyzmu, ponieważ stopa inflacji jest obliczana w sposób dość tendencyjny, mianowicie pomija się część ludności w wieku aktywności zawodowej, która wyemigrowała na zachód. Czyli krótko mówiąc, te dane GUS-owskie są zaniżone i to, czy te wahania, które GUS wykazuje, one w istocie rzeczy mieszczą się w granicach jakichś, powiedzmy sobie, wahań przypadkowych. Tutaj nic nie dzieje się, ani pozytywnego bardziej, ani też sytuacja chyba nie ulega pogorszeniu, bo pogorszeniu już chyba ulec bardziej nie może.
Mówił profesor Artur Śliwiński, ekonomista. Były premier Polski Jarosław Kaczyński przesłał list do brytyjskiego premiera, w którym wyraża zdziwienie krytycznymi słowami Davida Camerona o otwarciu rynku pracy dla przybyszów z nowych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski. Pod koniec listopada karygodnym niedopełnieniem obowiązków nazwał brytyjski premier David Cameron decyzję z 2004 roku, kiedy to rząd Partii Pracy otworzył bez ograniczeń rynek pracy dla osób z nowych państw Unii Europejskiej. Efektem był przyjazd m.in. kilkuset tysięcy Polaków. Do wypowiedzi Camerona odniósł się również były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Powiedział, że to wielki zgrzyt w stosunkach polsko-brytyjskich.
Słowa Camerona są absolutnie nieuzasadnione, zasługują na ripostę. Bardzo dobrze, że z tą ripostą wystąpił natychmiast Jarosław Kaczyński. Jak najbardziej było to uzasadnione, żeby taki sojusznik wypomniał to Brytyjczykom. Ale oczywiście takie skandaliczne wręcz słowa, dyskryminacyjne słowa wobec Polaków zasługują na jednak błyskawiczną reakcję ze strony oficjalnych władz polskich. Tutaj oczekujemy na reakcję premiera, no bo to jest ten szczebel, ponieważ tam wystąpił premier, to również ze strony Polski. Powinna być riposta, powinna być reakcja premiera, który powinien przypomnieć, że Wielka Brytania korzysta od kilkudziesięciu lat na uczestnicy w Unii Europejskiej.
Ekspert dodaje, że wystąpienie przeciwko ludziom z Europy Wschodniej jest złamaniem podstawowej wolności Unii Europejskiej. Jest ona oparta na czterech wolnościach – przepływu dóbr, usług, kapitału i ludności. Były wiceszef polskiej dyplomacji podkreśla, że wiele badań wskazuje, iż zarzuty Camerona są nieprawdziwe.
Znakomita większość Polaków bardzo ciężko pracuje we wszystkich zawodach, od najprostszych fizycznych prac po skomplikowane zawody techniczne i naukowe. I bardzo wpasowali się w to społeczeństwo, zaklimatyzowali się, zasymilowali wręcz. I to my w Polsce możemy wyrażać żal, że tak dynamiczna część Polski musiała wyjechać, tak dynamiczna część Polaków musiała wyjechać z Polski, bardzo często ludzi młodych.
Prokuratura Wojskowa otrzymała opinię teledetekcyjną dotyczącą zdjęć satelitarnych rejonu katastrofy smoleńskiej, między innymi odnoszącą się do tzw. pancernej brzozy. Opinię liczącą 11 stron sporządziła Służba Wywiadu Wojskowego. W dokumencie porównującym zdjęcia satelitarne z 5 i 12 kwietnia 2010 roku wskazano między innymi, że w tym okresie nastąpiło złamanie drzewa. Mogło ono nastąpić wskutek zderzenia z nim samolotu, podano w opinii. Stwierdzono w niej także, że drzewem tym jest brzoza, opisana później w protokole z oględzin miejsca katastrofy 7 grudnia 2011 roku. Przypomnijmy, ekspert parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, profesor Chris Cieszewski, przedstawił na początku października swoje badania, z których wynikało, że brzoza była złamana już 5 kwietnia 2010 roku. Naukowiec podkreślał, że analiza drzewa, jak i zniszczeń drewna wyklucza możliwość jego złamania w wyniku kolizji z samolotem. Mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy, zapowiada, że na początku roku będzie chciał się zapoznać z opinią, jaka jest jej treść, jakie zostały przeprowadzone badania i na podstawie jakich zdjęć.
Są to zdjęcia, wiemy, z 5 i 12 kwietnia, więc niestety brakuje zdjęć chociażby z 9, 10 kwietnia. Te zdjęcia byłyby na pewno też bardzo przydatne do przeprowadzenia analiz i dopiero później można się tak naprawdę w tej sprawie powiedzieć, dlatego że wtedy trzeba nie skonfrontować to ze stanowiskiem pana profesora Cieszewskiego i być może poprosić o sporządzenie kontropinii przez osobę, która, pan profesor Cieszewski jest osobą, która tego rodzaju analiz dokonuje codziennie w pracy swojej zawodowej, więc warto by było skonfrontować te dwie opinie, ale do tego jest potrzebna po pierwsze możliwość zapoznania się z opinią i po drugie być może właśnie złożenie wniosku o sporządzenie opinii przez innego biegłego, w tym wypadku przez pana profesora Cieszewskiego.
Polacy chcą weta prezydenta w sprawie OFE. Z sondażu TNS Polska przeprowadzonego dla TVP wynika, że 42% badanych nie chce, aby Bronisław Komorowski podpisywał reformy OFE. Za podpisaniem ustawy jest co czwarty ankietowany, a 33% badanych nie ma zdania o zmianach lub o nich nie słyszało. Przypomnijmy, że ustawę uchwalił już parlament. Zakłada ona, że ponad połowa oszczędności z OFE trafi do ZUS, a otwarte fundusze nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa. Przyszli emeryci będą mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, by ich środki na przyszłe świadczenia gromadzone były i w OFE, i w ZUS-ie, czy tylko w ZUS-ie. Na 10 lat przed emeryturą środki z OFE mają być stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS-ie. Janusz Szewczak, ekonomista, podkreśla, że OFE w takim kształcie, jak są, nigdy nie powinny powstać. Jednocześnie dodaje, że Polacy nie akceptują władzy, która w obliczu zagrożenia bankructwem finansów publicznych dokonuje skoku na OFE.
Zamiast je po prostu w porządny sposób zlikwidować, tak jak to się stało na Węgrzech, i utworzyć racjonalny system kapitałowy, zreformować przede wszystkim ZUS, bo on w takim kształcie, jaki jest, przecież też niewiele gwarantuje i grozi mu jakaś forma bankructwa czy braku środków. Natomiast wydaje się, że Polacy niewiele wiedzą nadal o systemie OFE. Zdają sobie sprawy, że emerytury są dziadowskie, a mogą być jeszcze niższe i oczekują od władzy, żeby wreszcie ten system emerytalny w jakiś przyzwoity sposób uregulowany. Ja tylko myślę, że nie będzie nigdy w Polsce godziwych emerytur, jeśli nie będzie przyzwoitych płac.
Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce referendum w sprawie systemu emerytalnego. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zapowiedział też złożenie przez tę partię projektu ustawy, która umożliwiałaby wybór pomiędzy ZUS-em a OFE na wzór węgierski.
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ma negatywną ocenę systemu emerytalnego, który został wprowadzony kilkanaście lat temu w Polsce, kapitałowego systemu emerytalnego, dlatego że ten system obniża emerytury. Dostajemy teraz informacje z ZUS-u na temat wysokości naszej emerytury. To jest 700, 800, 600 zł, a więc o połowę mniej niż w systemie solidarnościowym, który obowiązywał przed wprowadzeniem tego systemu, dziś obowiązującego przez Jerzego Buzka, dziś jednego z liderów Platformy Obywatelskiej. Krytycznie oceniamy zmiany, które wprowadził Donald Tusk.
Ponieważ, jak dodaje poseł, jest to wprowadzenie funduszu wyborczego dla Donalda Tuska i nie zmienia sprawy dotyczącej niskich emerytur. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za stworzeniem, jak mówi Mariusz Błaszczak, prawdziwego wyboru pomiędzy ZUS-em a OFE.
Na wzór węgierski taki projekt ustawy złożymy, a drugi krok zmiany, jaka w Polsce jest konieczna, to referendum na temat docelowego systemu emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za systemem solidarnościowym. Referendum spowoduje, że będzie kampania informacyjna, bo kilkanaście lat temu zostaliśmy po prostu wprowadzeni w błąd przez firmy oferujące swoje usługi w zamian za wczasy czy też emerytury, które będziemy mogli spędzać pod palmami. To było nieporozumienie. Wiadomo, że te emerytury będą bardzo niskie, stąd trzeba w referendum powiedzieć uczciwie o tym, co z sobą niesie jeden i drugi system i dokonać wyboru.
Nowy wiceminister środowiska i główny geolog kraju zrezygnował z poprzedniego stanowiska, ponieważ przerosły go problemy finansowe, podał dziś nasz dziennik. Sławomir Brodziński jeszcze do niedawna pełnił funkcję szefa służby cywilnej. Dwa dni przed decyzją premiera, by został wiceministrem, Brodziński zrezygnował ze swojej funkcji. W liście z podziękowaniami dla współpracowników ocenił, że uważa swoją misję za wypełnioną, choć, jak przyznał, nie udało mu się przewidzieć problemów budżetowych i zamrażania wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej. W efekcie byli już podwładni Sławomira Brodzińskiego 6. rok z rzędu. Rozpoczną pracę z zamrożonymi płacami.
Zamrożenie płac w wielu miejscach naszej administracji jest bardzo dotkliwe. Natomiast jaka jest tego przyczyna? Oczywiście, że w trakcie rządów Donalda Tuska bardzo wzrosło zatrudnienie w administracji i rzeczywiście ci, którzy są od dawna zatrudnieni, cierpią na tym, ponieważ pieniądze muszą być dzielone na dziesiątki tysięcy nowych etatów, które zazwyczaj są przydzielane według przynależności partyjnej, więc to jest problem o wiele szerszy, rozrost biurokracji, nadmiar nowych przepisów oraz chętne zatrudnianie i tworzenie nowych etatów, a z drugiej strony bardzo złe warunki pracy dla tych, którzy od dawna zatrudnieni są w administracji i tych, którzy mieli do tej pory stosunkowo niskie wynagrodzenie.
Mówiła poseł Barbara Bubula z Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji. Prawo i Sprawiedliwość chce objęcia zakazem wjazdu na teren Unii Europejskiej osób odpowiedzialnych za stosowanie przemocy wobec pokojowo nastawionych demonstrantów na Euromajdanie w Kijowie. Politycy największej partii opozycyjnej w Polsce podkreślają, że taka praktyka była stosowana wobec czołowych siłowników na Białorusi. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie sankcji wobec niektórych Ukraińców. Parlamentarzyści zapowiedzieli, że zwrócą się do premiera Donalda Tuska, aby ten przedstawił taki postulat na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na najbliższym spotkaniu szefów dyplomacji wspólnoty. Ihor Wasiniuk, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, podkreśla, że w każdy weekend na Euromajdanie zbiera się ponad 300 tysięcy osób. Zapewnia, że jeśli kolejny raz władza w Kijowie zastosuje przemoc, to protesty się nasilą. Jak stwierdził, żądania Majdanu są bardzo proste. Domagają się zmiany władzy, a także ukarania wszystkich, którzy zastosowali siłę wobec demonstrantów. Ukraiński deputowany dodał, że wprowadzenie sankcji byłoby silnym ciosem dla reżimu Janukowycza na Ukrainie.
I tu jest istotne, bardzo ważne wsparcie Polski dla zastosowania sankcji personalnych dla Janukowycza, zarówno i dla jego otoczenia.
Powierzcie mi, że władza i oligarchi w Ukrainie boją się...
Chcę Państwu zapewnić, że oni bardziej boją się nie Majdanu, a protestów w Unii Europejskiej koło ich domów, gdzie oni mieszkają, i koło ich biur, w których siedzą, mają siedzibę ich firmy.
I pomieszkania w Europie.
A oni mają i konta w państwach Unii Europejskiej i mają różne biznesy w państwach Unii Europejskiej.
I Horwazyniuk poinformował również, że deputowany rządzącej partii regionów przedstawił listę, na której znalazło się 200 osób z Unii Europejskiej, które nie będą mogły w najbliższym czasie wjeżdżać na Ukrainę. Jednocześnie podziękował także za wsparcie polskich polityków dla protestujących. Przypomnijmy, posłowie PiS-u zawarli porozumienie o współpracy z partiami UDAR oraz Batkwiszczyna.
Ja także chcę osobiście podziękować panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, jaki przyjął...
Osobiście chciałbym podziękować również panu prezesowi Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosławu Kaczyńskiemu i posłom Parlamentu Polskiego, które byli obecni w Kijowie. Z panem prezesem Kaczyńskim będziemy kontynuować naszą współpracę, szczególnie w zakresie pomocy represjonowanym, których jest wielu na Ukrainie obecnie.
Ukraina pamięta uczest Lecha Kaczyńskiego.
Ukraina pamięta udział i zaangażowanie się świętej pamięci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego w Majdanie w 2004 roku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie się i za wsparcie Majdanu w 2013 roku.
Przypomnijmy, opozycja ogłosiła powstanie ponadpartyjnego ruchu o nazwie Ogólnonarodowe Zjednoczenie Majdan, które ma być inspirowane polską solidarnością. Założyciele liczą, że przystąpią do niego miliony Ukraińców. Ruch ma na celu odnowienie politycznej równowagi na Ukrainie oraz stworzenie nowej konstytucji. Niektórzy członkowie opozycji nowy ruch porównują do polskiej Solidarności. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.